Na antenie Radio Maria rozpoczynamy rozmowy niedokończone, wakacje z historią. Naszym Państwa gościem dr Robert Derewenda, Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witamy Panie doktorze na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Panie doktorze, wakacje w pełni, czas urlopowy, ale polskie muzea, polskie miasta, miejsca pamięci, tablice, wystawy niezamknięte czekają na odwiedzających. Można powiedzieć, w większości podręczniki zamknięte, ale wszelkie karty, skąd czytać możemy historię się uczyć, są otwarte. Prosimy o przybliżenie nam tematu wakacje z historią. Co możemy robić w wakacje, żeby budować naszą wiedzę, poszerzać naszą wiedzę historyczną, ale też uczyć się naszego dziedzictwa i naszej tożsamości.
Tak, warto ten czas wakacyjny zawsze wykorzystać na to, aby odwiedzić miejsca pamięci, miejsca, które są związane z naszą tożsamością, z naszą historią. I tutaj warto zwrócić uwagę na własną formację, na to, aby samemu poszerzyć pewną wiedzę historyczną, czy też dotknąć miejsc, o których zawsze czytaliśmy, albo które nas w jakiś sposób interesują. Ale również można do tych miejsc zachęcić, czy też zaprowadzić naszą młodzież, nasze dzieci. Jeśli są to dziadkowie, rodzice, mogą z takimi dziećmi, z taką młodzieżą w takie miejsca się udać i tam rzeczywiście dotknąć tej naszej tożsamości historycznej. To mogą być naprawdę najróżniejsze miejsca. Tutaj zaczęliśmy od tych miejsc takich szczególnie poświęconych pamięci, dziedzictwu, czyli od muzeów. Mamy doskonałe muzea w Polsce, najbardziej rozpoznawalne w tych największych miastach, ale również mniejsze muzea, które są związane z mniejszymi miejscowościami. Czasem nawet są nieznane w innych regionach kraju. Mamy również pomniki, tablice, zabytki, żywe zabytki, choćby wiele zamków, kościołów, w których rozgrywały się ważne wydarzenia albo miały miejsce wydarzenia związane z taką lokalną historią. Wreszcie nasze cmentarze, gdzie mamy swoich przodków, swoich bliskich, osoby zasłużone dla danego regionu, czy tablice, czy też w ogóle nasze miasta, starówki, w których możemy odnaleźć przecież właściwie niemalże tą historię, która rozgrywała się. No i przede wszystkim też spotkania z dziadkami, z rodzicami. Można wyciągnąć fotografie, poprosić swoich dziadków o to, aby wyciągnęli fotografie, obejrzeć z nimi te fotografie i wtedy automatycznie wyzwala się pewna refleksja do opowiedzenia o tych wydarzeniach. Sam, kiedy byłem studentem historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, już nie pamiętam nawet na jakich zajęciach, ale któryś z prowadzących zajęcia właśnie opowiadał nam o tym, czy też zachęcał do tego, aby zabezpieczyć pewne dziedzictwo po naszych dziadkach, aby obejrzeć z nimi fotografie, aby te fotografie opisać. I ja podjąłem takie zadanie. Nie pamiętam już, na którym roku studiów byłem. Usiadłem z moją babcią. Pamiętam, to było piękne lato. Siedzieliśmy sobie w ogrodzie i oglądaliśmy zdjęcia. No, pierwsza refleksja babci to w ogóle taka, że ona myślała, że może już to wszystko spali, że te zdjęcia, ta cała historia jej życia nikogo nie będzie interesowała. I tak oglądaliśmy te zdjęcia. Ja te zdjęcia z tyłu opisywałem, pamiętam, takim miękkim ołówkiem. Numerowałem te zdjęcia po kolei, na tyle, żebym wiedział, w jaki sposób, znaczy, które zdjęcia babcia opisuje. I miałem wtedy włączony dyktafon. To jeszcze były czasy, kiedy nie nagrywało się na telefon komórkowy. Telefony komórkowe chyba wtedy nawet jeszcze nie były w takim powszechnym użyciu, więc nagrywałem na dyktafon, na kasetę magnetofonową opowieść babci o tych wszystkich wydarzeniach, bo tutaj babcia gdzieś z dziadkiem, prawda, tu gdzieś z młodości, jakaś fotografia, różne najróżniejsze historie mi gdzieś opowiadała. I te zdjęcia właśnie z tyłu sobie bądź w prosty sposób opisywałem, bądź przynajmniej numery wstawiałem. Kiedyś mam nadzieję zrobić z tego prezentację dla moich dzieci, które nie znały już mojej babci. To będzie dla nich opowieść prababki sprzed mniej więcej wieku, sprzed mniej więcej 100 lat, ponieważ mam ten głos mam zdigitalizowany z tej kasety magnetofonowej. No i te zdjęcia teraz mam już zeskanowane, w związku z tym mogę zrobić taką prezentację i kiedyś moje dzieci, myślę, że będą zachwycone tym, że to ich prababka opowiada o dziejach rodziny. Dzisiaj jest to dużo prostsze. Dzisiaj młodzież, siadając z babcią, z dziadkiem, może takie fotografie zeskanować albo zrobić zdjęcie telefonem komórkowym, może nagrać na telefon komórkowy tą całą opowieść babci czy dziadka. Są to niezwykłe historie, które gdzieś właśnie przy tych fotografiach wyzwalają same te fotografie, różnego rodzaju opowieści. My jako historycy mamy takie pojęcie źródła historycznego, czyli źródła, z którego czerpiemy informacje. To są najczęściej dokumenty, dokumenty aktowe, jakieś opisy, pamiętniki, dzienniki, ale są to również źródła pozaaktowe, takie typu właśnie nagrania, fotografii. Z fotografiami jest ten problem, że jeśli one są nieopisane, stają się źródłami martwymi, dlatego że my nie jesteśmy w stanie dojść do tego, co się dzieje na tej fotografii, gdzie ta fotografia była zrobiona, w jakim kontekście, co tak naprawdę pokazuje. Dopiero świadek tej historii jest w stanie nam opowiedzieć, że na tej kto na tej fotografii jest i w jakim kontekście ta fotografia została wykonana, co się z nią wiąże, z jakim to jest związane wydarzenie. Dlatego jeśli nie zapytamy o to naszych dziadków, jeśli nasi dziadkowie nie porozmawiają o tym ze swoimi wnukami, ze swoimi dziećmi, jeśli nie przekażą tej historii, to ta historia może bezpowrotnie zaginąć. Dlatego warto wykorzystać taki moment, właśnie czy czas wakacyjny, letni, aby te fotografie, dawne fotografie rodzinne ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziadkami obejrzeć. Dziadkowie jeszcze mają jedną historię, nie tylko historię swojego życia, ale mają również historię swoich dziadków. Zakładamy jako historycy, że każdy z nas jest w stanie opowiedzieć o swoich rodzicach, nieco mniej o swoich dziadkach i być może niektórzy o swoich pradziadkach. Więc zasadniczo, jeśli rozmawiamy ze swoimi dziadkami, to ci dziadkowie opowiedzą o swoich dziadkach, a wtedy się przenosimy mniej więcej o 100 lat. To jest naprawdę dawna historia. Więc tym bardziej warto, aby ta historia, czy te wydarzenia rodzinne, pewne wydarzenia rodzinne zostały przekazane. To jest ta nasza najbliższa historia, historia rodzinna, którą warto poznać, aby przekazać kolejnym pokoleniom, aby nasze dzieci, nasza młodzież posiadała pewne korzenie, pewne odniesienie, aby uczyła się na przykładzie swoich właśnie rodziców, swoich dziadków, aby nie powielała złych zachowań, aby wzorowała się na tych zachowaniach, na tych wzorcach, które rzeczywiście przynoszą nam chwałę, przynoszą dobro.
Wakacje z historią. Dr Robert Derewenda, Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Panie doktorze, pamiętam kiedyś taką rozmowę nocą na antenie Radia Maria, bodajże z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, gdy cofaliśmy pamięcią się ze słuchaczami do dat urodzenia babci, bądź może prababci, których daty urodzenia pamiętamy i zresztą ich samych pamiętamy i cofnęliśmy się do lat 1850, 60 nawet, więc te historie mogą być zapisane jeszcze w pamięci tych, którzy żyją pośród nas. Rozpoczyna pan doktor ten temat dzisiejszy od przypomnienia zachęty do tego, by porozmawiać z tymi, którzy są najbliżej, z naszymi dziadkami, bo odwiedzamy ich w czasie wakacji, bo może często spędzamy wakacje albo wnuki spędzają wakacje u nas i warto zaciekawić ich tą historią. Ale też zwracamy uwagę na to, że czas wakacji to czas większej wolności, jeżeli chodzi o czas. Nie swobody, ale wolności. Można więcej czasu zagospodarować na wycieczki, na wyjazdy, na wędrówki, na poznanie swojej miejscowości, historii, ale też tych miejsc, które odwiedzamy. Prosimy o rozszerzenie tego wątku.
Myślę, że wakacje warto planować roztropnie, nie tylko próżnie, ale również z pewnym zamysłem. Warto odpoczywać na łonie przyrody, ale jadąc w pewne miejsca, na Mazury, nad morze, do lasu, w góry, możemy się po drodze zatrzymać nie w miejscu przypadkowym, nie zawsze musi być to miejsce obsługi podróżnych. Czasem można zjechać z trasy, można odwiedzić ciekawe miejsce. Często przyjeżdżamy, no powiedzmy może przez całe życie to nie, ale przez wiele lat, przez jakąś miejscowość, a nie zajeżdżamy na jej starówkę, nie odwiedzamy kościoła. Może czasem warto nawet mszę świętą zaplanować, czy to w tygodniu, czy w niedzielę, jeśli podróżujemy, właśnie w takim innym miejscu. Warto tam właśnie odwiedzić takie miejsca, jeśli jedziemy przez Kraków. Cóż stoi na przeszkodzie, żebyśmy zaplanowali na przykład mszę świętą w centrum Krakowa czy w Łagiewnikach, centrum Miłosierdzia Bożego. To są miejsca szczególne. Na co dzień jesteśmy u siebie w parafii, na co dzień jesteśmy w swojej miejscowości, ale kiedy podróżujemy, warto rzeczywiście w takim miejscu się zatrzymać, warto chwilę poświęcić, zwłaszcza jeśli uczestniczą w tym również nasze dzieci, nasi wnukowie. Oni się od nas uczą, uczą się zachowania w tych nieco innych miejscach. Oni też kiedyś opuszczą nasz dom rodzinny, zamieszkają w jakiejś miejscowości, w jakiejś może nawet nieco innej kulturze, czy to w Polsce, czy poza granicami. I warto, aby byli wierni tym wartościom, które wynieśli z domu i aby byli ciekawi świata, aby poznawali te miejsca, aby zapoznawali się z historią właśnie tych miejsc, w których się znajdują, zwłaszcza jeśli jest to historia dotycząca nas samych, to znaczy dotycząca naszego narodu, naszego kraju, bo wtedy rzeczywiście odnajdujemy tam swoją tożsamość. W tych miejscach odnajdujemy również dzieje swoich przodków. Więc myślę, że warto planować te nasze wyjazdy, a jest wiele takich miejsc w kraju. Tutaj myślę, że słuchacze coś na ten temat powiedzą, jakie miejsca warto odwiedzić. My bardzo często sobie nie zdajemy nawet sprawy, jadąc w pewne regiony, inne regiony Polski, że jest tam tak wiele miejsc związanych właśnie z historią Polski. Czasem to są zupełnie takie, można by powiedzieć, miejsca nietypowe. No powiedzmy, że ktoś odpoczywa w centralnej Polsce, w Spale, w Inowłodzu. W Inowłodzu mamy ruiny zamku Kazimierza Wielkiego. Obok mamy Anielin, miejsce, gdzie ukrywał się, gdzie walczył pierwszy polski partyzan ze swoim oddziałem, major Dobrzański, pseudonim Hubal. Wreszcie go tam Niemcy po obławie zabili, ciało wystawili w Tomaszowie Mazowieckim na pokaz publiczny. To są miejsca takie szczególne, związane właśnie tam w tym Anielinie, w tym lesie niedaleko Inowłodza można właśnie do tej takiej no, symbolicznej mogiły Hubala się udać. Miejsca, w których byśmy się nie spodziewali czasem takich historii. Ale jeśli już jesteśmy na wypoczynku, nie zawsze jest to pogoda taka, która jest szczególnie upalna. Czasem jest pogoda nieco chłodniejsza. Ta aura nie sprzyja temu, żebyśmy spędzali czas nad wodą. Warto wtedy rzeczywiście udać się w jakieś pobliskie miejsce, odwiedzić je, zobaczyć, z czym jest związane, z jaką historią. Warto poszukać wtedy w internecie jakichś informacji więcej. Internet teraz daje nam takie możliwości, że nawet nie mając przewodnika, kupionego przewodnika, czy też takiego przewodnika, który nas będzie oprowadzał, człowieka, który nas będzie po tych miejscach oprowadzał. Możemy wpisać w internet te miejsca, one najczęściej są opisane, możemy coś więcej na ten temat przeczytać, ale będąc w tym miejscu fizycznie, dotykając rzeczywiście tej historii i tam rzeczywiście poznając tą historię, te dane dzieje. Myślę, że tutaj słuchacze mogą nam podpowiedzieć wiele takich szczególnych miejsc związanych właśnie z historią Polski, niekoniecznie znanych, niekoniecznie rozpoznawalnych, tak jak te najbardziej znane w Polsce, do których najczęściej się udajemy.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Przypomnę, rozmowy niedokończone, wakacje z historią, dr Robert Derewenda, naszym Państwa gościem. Poznajemy te miejsca i te historie, wydarzenia, które podczas wakacyjnego odpoczynku warto zobaczyć, a może Państwo zobaczyli, byli zaskoczeni i chcą nam o tym opowiedzieć. Pewne rzeczy może skonfrontować z wiedzą historyczną naszym gościem dr Robert Derewenda. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie, 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny, 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 to numery telefonów. Przypomnę, wakacje z historią, Państwa przygody wakacyjne z historią, bądź też pytania, co, gdzie można zobaczyć, bądź też to, co Państwo w ostatnim czasie, w czasie wakacji, czy podczas wakacji zobaczyli, z jaką historią, czy to naszej ojczyzny, czy to Polaków za granicą, bo o tym mówiliśmy w pierwszej części telewizyjnej, teraz nie wspomnieliśmy, oczekując na pierwszy telefon, panie doktorze, Polacy, polskość za granicą, kilka słów na ten temat.
Oczywiście warto tutaj również zauważyć, że są miejsca związane z polskością również poza granicami naszego kraju. Planując podróż choćby do innych krajów, warto również pomyśleć o tym, czy jest możliwe odwiedzenie miejsc, które są związane z polską historią. W Niemczech mogą być to najróżniejsze miejsca, choćby i Drezno, w którym nie brakuje polskich orłów górujących nad całym Dreznem, nad pałacem Zwinger. Są polskie orły w polskiej koronie, bowiem pałac był wznoszony w czasie, kiedy królami Polski byli jednocześnie władcy sascy August II, August III. Wchodząc do katedry, nad wejściem mamy polskiego orła, pogoń litewską, bo jest to czas Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W innych miejscach również mamy polskie orły, mamy polskich świętych, choćby w formie figur na katedrze, czy to święty Stanisław, czy święty Kazimierz Jagiellończyk. Jadąc dalej po Niemczech, nie wiem, możemy dotrzeć na przykład, choćby podróżując po Niemczech, mamy miejsca, w których były obozy koncentracyjne. Tam również są miejsca pamięci związane oczywiście z martyrologią narodu polskiego w czasie II wojny światowej. Nie wiem, na samym zachodzie Niemiec mamy Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło Życie. To jest w Palatynacie, już nad granicą, niedaleko Saarbrücken, niedaleko granicy z Francją. Miejsce, w którym przebywał w ostatnich latach, mieszkał ksiądz profesor Franciszek Blachnicki, twórca oazowego ruchu Światło Życie. Zamieszkał tam w roku 1982, stworzył takie właśnie Międzynarodowe Centrum Ruchu Światło Życie. Tam stworzył również drukarnię Maksymilianum, takie wydawnictwo, które wydawało książki oazowe, przekazywane głównie do kraju. Tam również zmarł w roku 1987. To centrum działa do dzisiaj, ale to centrum zostało utworzone w miejscu, w którym wcześniej
znajdowały się domy dla polskich dzieci po II wojnie światowej. Miejsce, które było właśnie zaadoptowane przez Polaków, którzy znaleźli się na terenie Niemiec po II wojnie światowej. Zresztą obok jest miejsce związane, zamek Hambach, związany z historią państwa niemieckiego, z flagą niemiecką, z okresem prób zjednoczenia Niemiec w pierwszej połowie XIX wieku, ale również na zamku Hambach znaleźli się polscy emigranci po powstaniu listopadowym. To również miejsce związane z polską historią. I tak możemy się poruszać dalej. Możemy przemieścić się do Francji. Tam oczywiście Paryż związany z polską emigracją, zwłaszcza po powstaniu listopadowym, hotel Lambert, działalność Mickiewicza i w ogóle polskiej emigracji politycznej i również tej intelektualnej. Możemy, zwiedzając Niderlandy, udać się do miejsc, które były wyzwalane przez generała Maczka, gdzie były stoczone bitwy właśnie przez tą formację pancerną generała Maczka. Wreszcie będąc w Anglii, również są miejsca związane z polską historią. I tak poruszając się po różnych miejscach, naprawdę najróżniejszych w Europie, ale również na świecie, możemy się spotkać z tą historią. Ja tutaj liczę szczególnie na głosy słuchaczy, którzy mieszkają zapewne w tych różnych miejscach, w tych różnych krajach i są świadomi właśnie tej polskiej kultury, tych polskich miejsc związanych z polskością w innych krajach, poza granicami państwa polskiego. Już szczególnie mówię oczywiście o miejscach na wschód od dzisiejszej granicy Polski, czyli dawnych terenach, czy to pierwszej, czy drugiej Rzeczypospolitej, gdzie dziś nadal mieszkają Polacy i gdzie wiele miejsc związanych jest ściśle z historią Polski, takie miasta jak Lwów, Wilno, Brześć, Grodno, Kamieniec Podolski. Tam jest cała masa różnego rodzaju zabytków związanych z polskością. Nawet próżno byłoby szukać takich miejsc, jak nie wiem, choćby cmentarz Orląt Lwowskich we Lwowie, czy nie wiem, Ostra Brama we Wilnie, które są tak związane z polskością, że nie wyobrażamy sobie w ogóle, można powiedzieć, naszej polskiej historii bez tych miejsc i które warto również odwiedzić, jeśli jest to możliwe, jeśli można tak zaplanować wakacje.
Wakacje z historią. Dr Robert Derewenda. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj ksiądz Tomasz z Radomia.
Kłaniamy się,
księże Tomasz. Chciałem właśnie zaprosić do Tarłowa. To jest miejscowość na trasie Warszawa-Sandomierz. Przepiękny kościół z przełomu renesansu i baroku, który jest taką perełką, zwłaszcza kaplica śmierci, unikalna w skali całej Polski. Tam pozdrowić chciałbym księdza proboszcza, mojego przyjaciela ze studiów, księdza Mirosława Kosiora. I mam takie pytanie odnośnie majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala. Czy on był partyzantem, czy był żołnierzem regularnym? To tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, dr Robert Derewenda.
Oczywiście to bardzo trudne dla mnie pytanie. Nie jestem specjalistą od wojskowości, ale wiemy dobrze, że major Dobrzański nie złożył broni. W związku z tym, że był regularnym żołnierzem w kampanii wrześniowej, możemy go uznać za regularnego żołnierza, bo on nie tworzył nowych zupełnie oddziałów partyzanckich. Jednak uznajemy go najczęściej za pierwszego partyzanta, czy za pierwsze oddziały partyzanckie, dlatego że działał jednak w sposób partyzancki, czyli jednak działał w lasach, jednak działał w oparciu o polską ludność na wsiach. Chciał doczekać wojny, które rozpocznie się na zachodnim froncie. Jednak Niemcy bardzo bali się oddziałów Hubala. Przede wszystkim bali się tego, że Polacy wywołają tu jeszcze jakieś powstanie, prawda, antyniemieckie w momencie, kiedy Niemcy będą prowadzili wojnę z Francją. No i że będzie podnosił nadzieję, morale Polaków, a one miały zostać zniszczone. Wieś Polska miała pracować, ciężko pracować na utrzymanie III Rzeszy, miała być po prostu zaopatrywać aprowizacją miała zająć się aprowizacją właśnie III Rzeszy, a miasta, jeśli chodzi o inteligencję, no, miały zostać po prostu przetrzebione, czyli polska inteligencja miała być wymordowana. Major Dobrzański na tym tle był nie do zaakceptowania dla Niemców, w związku z tym takie ogromne akcje przeciwko niemu właśnie, zwłaszcza na początku 1940 roku.
Nasze rozmowy dzisiaj, wakacje z historią, dr Robert Derwenda, naszym Państwa gościem. Rozmawiamy, pytamy też Państwa o te miejsca, które podczas wakacyjnych wypraw, spotkań można, należy odwiedzić. Przypominam, 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie, 536 600 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny, 48 56 655 23 33 lub 23 66. Pan doktor wspomniał też o tych historiach, czy o tej historii, którą warto zdobyć, o którą warto powiedzieć i do której zapoznania się warto zachęcić również za granicę. Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Ja chciałem się tam zapytać pana doktora odnośnie Gniewosa. Stanisław Gniewos pod Wiedniem Głosu Sobieskiego zginął. Więc będę na ten temat mógł się dowiedzieć.
Nie wiem, pan doktor, czy troszeczkę, kto do nas dzwoni i troszeczkę więcej szczegółów może?
Nie zna Kalem, ja mówię Kalem, jest tam jego nazwisko. Tam 30 lat temu byłem, ale to już tam niewiele pamiętam z tego. Stanisław Gniewos, wierzę, że to pradziadek mój. No.
Pan doktor?
Niestety tak szczegółowych historii nie jestem w stanie podjąć. Tutaj trzeba by było specjalisty, także nie jestem w stanie odpowiedzieć niestety na to pytanie.
Natomiast zawsze, gdy chcemy jakąś historię zgłębić, to może nie taką najprostszą drogą, czyli jest gość, słyszymy historyk, no to do historyka o wszystkie pytania. Gdzie powinien pan szukać, jak powinien zdobywać wiedzę, jeżeli chodzi o takie szczegóły, które go zainteresowały, jest tego ciekaw?
No oczywiście tutaj pytanie jest najpierw o tą osobę. Jeśli poszukujemy historii jakiejkolwiek osoby, musimy najpierw przedstawić jej podstawowy życiorys, czyli tutaj musiałbym się dowiedzieć jakichś więcej spraw. Kiedy mamy te podstawowe informacje, oczywiście dzisiaj najlepszy jest do takich podstawowych informacji internet, ale jeśli chcemy więcej znaleźć na dany temat, musimy poszukać w archiwach, musimy poszukać w bibliotekach. Jeśli to jest osoba, która w jakikolwiek sposób była represjonowana w przeszłości, to być może informacje o niej znajdują się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Tam jest komisja, która bada również wszelkiego rodzaju zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu, więc jeśli to są działania niemieckie, sowieckie, ale również aparatu komunistycznego, to możemy szukać takich informacji choćby w Instytucie Pamięci Narodowej. Jeśli to jest osoba, która nie była represjonowana, to wiadomo, że te podstawowe informacje typu urodzenie, ślub, zgon, możemy takich informacji szukać chociażby w archiwach Urzędu Stanu Cywilnego, czy jeśli minęło 100 lat, no to są takie materiały przekazane do archiwów państwowych. Ale aby znaleźć jakąś więcej informacji o danej osobie, musimy wiedzieć, w jakich wydarzeniach uczestniczyła. Bo po tych wydarzeniach będziemy szukali informacji na przykład w archiwach. Jeśli to była osoba zaangażowana w wojsko, nie wiem, w sądownictwo, w gospodarkę, to w związku z tymi sprawami, którymi się zajmowała, tam mogą znaleźć się jakieś informacje dotyczące tych osób. Nie ma tak, że każdy z nas czy każda z osób posiadała własną teczkę i teraz możemy zajrzeć. To jest taka układanka tak naprawdę. Jeśli jakiś życiorys opisujemy jako historycy, to szukamy w różnych miejscach, w różnych archiwach czy opracowaniach również różnego rodzaju tematów dotyczących właśnie spraw, którymi ta osoba się zajmowała, jeśli uczestniczyła w jakichś organizacjach, jeśli zamieszkiwała w danym mieście, czy była zaangażowana w tym mieście w jakieś działania, to w ten sposób szukamy informacji. Także tutaj musiałbym posiadać też więcej informacji o tej osobie, aby wskazać jeszcze jakieś miejsca, gdzie można byłoby szukać takich danych.
Ale tutaj też taka zachęta, by rozpocząć te poszukiwania samodzielnie, zwłaszcza, że jest to członek rodziny. Kolejny
tak,
telefon.
Jeśli chodzi, przepraszam jeszcze, tak, że wszedłem w słowo. Jeśli chodzi na przykład o Instytut Pamięci Narodowej, to w ogóle ogromne znaczenie ma to, że to jest członek rodziny, dlatego że członek rodziny może wystąpić o właśnie kwerendę, o informacje na temat takiej osoby i może uzyskać dokumenty dotyczące tej osoby. Nie może ktokolwiek na przykład poprosić o materiały dotyczące jakiejkolwiek innej osoby. Może to zrobić albo członek rodziny, musi oczywiście wskazać tam stan pokrewieństwa, to nie musi być najbliższy stan pokrewieństwa, albo robi to naukowiec, który zajmuje się po prostu badaniem ze względu na opracowanie jakiegoś tematu. Więc tym bardziej warto, jeśli jest to członek rodziny, o taką kwerendę poprosić. Można to zrobić internetowo, także nie jest to problem. Jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, ma doskonale przygotowaną tutaj obsługę tych, którzy korzystają właśnie z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, kłania się Bernadeta, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Wspaniały temat, bo naprawdę o historii ostatnio bardzo niewiele się mówi, no a młodzież to się w ogóle już jej nie uczy. A ja uważam, że tak jak inne narody z dumą podkreślają, jakich mają wybitnych ludzi, miejsca, zdarzenia, a my mamy naprawdę historię o wiele, wiele wspanialszą niż niejeden naród i jakoś siedzimy cichutko. Ja tutaj do tej propozycji pana profesora dołożyłabym jeszcze jedną, a mianowicie taką. Jeżeli my jedziemy gdzieś i coś sobie tam po drodze zobaczymy, a czy nie można by było na przykład zaplanować właśnie pod kątem historycznym wakacji. W tej chwili każda rodzina ma samochód, jeden, dwa. I na przykład jedziemy tylko, oglądamy, zatrzymujemy się pod namiotem, tam gdzie to możliwe. Jedziemy szlakiem Orlich Gniazd. Albo, jeżeli jesteśmy za granicą, no to przede wszystkim we Francji nasi najwybitniejsi poeci, Fryderyk Chopin i muzyk, prawda? I takich śladów jest naprawdę, naprawdę wszędzie pełno. Zresztą pan profesor o tym mówił. Albo na przykład Podkarpacie. Takie urokliwe, niewielkie miejscowości. Szlak drewnianych kościółków. Ile jest nawet legend związanych. Ja sama słyszałam jeszcze w dzieciństwie, że kościółek, który się znalazł nad rzeczką, taką Wątok w Tarnowie, to został przyniesiony przez wielką powódź, która rzeczywiście była, i że on był kiedyś gdzieś tam w górach wybudowany przez zbójników jako powiedzmy, no nie pokuta, ale za to, co czynili, żeby po prostu wynagrodzić w ten sposób. Czy to prawda? Nie wiem. Dzisiaj w tym kościółku jest sanktuarium piękne Matki Boskiej Szkapleżnej. I ja bym tak po prostu proponowała, żeby z góry zaplanować. Polska jest tak cudownym krajem. Ma tyle naprawdę zakątków wspaniałych. Więc co za przyjemność jechać jest na przykład gdzieś na Złote Piaski i tam leżeć przez 2 tygodnie na plaży, nawet nie postarawszy się zerknąć, co tam się w Warnie stało z naszym Jagiellończykiem, ale po prostu no, byłem w Bułgarii. Ja pytam, i co tam zobaczyłeś? No coś tam było, no myśmy jechali, no taka odpowiedź. Ja wiem, że to świadczy o inteligencji, a inteligencja ma zapotrzebowania. Jeśli się jest w środku takim jakimś próżnym, no to po prostu zadowalają się ludzie byle czym, no byle tam po prostu snobistycznie komuś coś zaimponować. Dlatego kończę, serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. To taka moja propozycja właśnie na wakacje, bo ja potrafiłam sobie na przykład albo sanktuaria zwiedzać Dolnego Śląska, czy gdzieś tam na Warmii, czy gdziekolwiek, no w każdym razie, żeby to był wyjazd zaplanowany z tematem. Będziemy poznawać to i to. Zachęcam do czegoś takiego. Sama to robiłam. Potrafiłam po kilkanaście, po kilkadziesiąt kilometrów maszerować po to, żeby właśnie zadowolić swoje upodobania historyczne. Jeszcze raz gorąco serdecznie pozdrawiam. No i życzę wszystkim takich właśnie polskich, bardzo polskich, historycznych wakacji. Szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękuję. My prosimy dr Robert Derwenda.
Myślę, że pomysł jest doskonały. Tym bardziej w tym okresie pandemii, kiedy trudniej nam zaplanować jakieś dalsze wakacje, tym bardziej warto rzeczywiście takie miejsca zwiedzić i zaplanować. To coś niezwykłego. Naprawdę bardzo poszerzamy swoje horyzonty, nie tylko historyczne, ale również kulturowe, ucząc się właśnie tych miejsc, czy poznając te miejsca związane z polską tradycją. Może nie każdy z nas, ale na pewno wielu wie, że na Podlasiu mamy choćby miejsca, które są związane z pewną taką różnokulturową dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Mamy tam oczywiście zabytki związane z kulturą polską, ruską, tatarską. To takie dawne pogranicze polsko-litewsko-ruskie. Coś, gdzie zachowały się te rzeczywiście różne kultury. Tutaj pani mówiła przed chwileczką również o właśnie takich zabudowach drewnianych, sakralnych. To również bardzo ciekawy pomysł, żeby również takim szlakiem chociażby wyruszyć. Można zwiedzać zamki chociażby Kazimierza Wielkiego. To głównie centralna Polska, no dawniej również Ruś, tutaj te ziemie ruskie wokół Lwowa, czy też aż na Podole, ale również w tej centralnej Polsce można tych wiele miejsc zwiedzić. Mogą to być zabytki związane oczywiście z historią Zakonu Krzyżackiego, będzie to głównie Warmia, Mazury, tutaj te tereny. Mogą to być zabytki związane z polskością na Pomorzu Gdańskim, czy też możemy szukać oczywiście zabytków związanych z historią średniowiecza na Dolnym Śląsku, czy na Pomorzu Zachodnim, czy też związanych z historią najnowszą. Można odwiedzić miejsca głównych strajków, tam gdzie doszło do tych głównych wystąpień przeciwko władzy ludowej. Od 1956 roku można zacząć oczywiście od Poznania, można również dotrzeć do Radomia, można zwiedzić, no już teraz niestety tylko i wyłącznie dawną bramę prowadzącą do stoczni, ponieważ stocznia w Gdańsku, no na tym terenie już, gdzie była stocznia, tam już nie ma stoczni niestety, ale jest muzeum przynajmniej, jest Centrum Solidarności, można dotrzeć oczywiście do Szczecina, można również zapoznać się z historią miasta Wrocławia, doskonale urządzone muzeum w dawnej zajezdni tramwajowej, związanej zresztą również z Solidarnością. Pięknie się rozpoczyna ta historia miasta Wrocławia, tej polskości Wrocławia, najnowszej oczywiście polskości Wrocławia, gdzie zaczynamy od właściwie ulicy we Lwowie i takiego dworu na Kresach Wschodnich. Przechodzimy potem przez wagon repatriacyjny, taki wagon, którym jechali tak zwani repatrianci właśnie ze wschodu. Potem przenosimy się do tuż powojennego Wrocławia i potem przeżywamy ten Wrocław poprzez na przykład, nie wiem, tysiąclatkę, tam jest pięknie urządzone klasa właśnie w szkole w tym okresie. Moje dzieci pytały, czemu jest dziura na przykład taka w środku ławki. Ja sam nie wiedziałem, czemu jest, powiem szczerze, taka dziura w środku ławki. Musiałem moich rodziców zapytać. Mama mi odpowiedziała, że oczywiście to na kałamarz była ta dziura, że tam się wstawiało kałamarz, bo ławki były jeszcze takie pochyłe, żeby ten kałamarz się nie wylał. Więc to są takie różne ciekawostki, które poznajemy gdzieś w tych właśnie miejscach, w tych muzeach, i myślę, że taki czas przyjdzie, że będzie jeszcze większa moda na to, aby takimi szlakami się poruszać
i aby takie miejsca odwiedzać, bo piasek jest miły. Morze również oczywiście jest miejscem do wypoczynku, ale to nas całkowicie nie zaspokoi. Można jakiś czas odpocząć na piasku, na plaży, ale też mamy taką potrzebę duchową, takiej sprawy duchowej, żeby poznać właśnie różne miejsca, żeby poszerzyć swoje horyzonty, żeby dotknąć pewnych miejsc związanych właśnie z historią naszego kraju.
Bardzo gorąco dziękujemy za ten rekonesans po Polsce. Dr Robert Derwenda, Wakacje z historią, to temat, który dziś podejmujemy w Rozmowach Niedokończonych. Prosimy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuję z pogranicza. Pan doktor nawiązał w pewnym momencie swojej wypowiedzi do kultury pogranicza, wprawdzie nie naszej strony. Ja dzwonię z Opolszczyzny, z południa Opolszczyzny, czyli z Głubczyc, tuż przy granicy czeskiej. Naturalnie, że mamy co opowiadać o naszej historii, o naszych tutaj, naszym regionie. Choćby tylko wspomnieć Racibórz z piękną historią, czy nasze Głubczyce, ale także niedaleki Głogówek, gdzie, jak pewnie większość Polaków wie, w Mochowie, koło Głogówka Biziutko, w Głogówku schronił się król Jan Kazimierz w czasie potopu szwedzkiego, a obraz jasnogórskiej pani był właśnie chroniony w Mochowie. Potocznie się nas mówi u Paulinów. Tam można zajrzeć i duchowo się pokrzepić, ale także właśnie historii poznać trochę więcej. Ale ja chcę powiedzieć o czym innym, o dawniejszych naszych dziejach i o czeskiej stronie trochę. Tutaj blisko mamy Opawę, a niedaleko Opawy, kilkanaście kilometrów na południe, jest Hrades nad Morawicą, czyli gród nad rzeką Morawicą, na wzgórzu, na górze. Pięknie położony i utrzymany zamek, w którym spotkało się poselstwo Mieszka I właśnie z poselstwem Dąbrówki. I jest upamiętnione to miejsce tak oficjalnie, namacalnie, że tak powiem. To piękna historia, bo stamtąd już po dokonaniu tej decyzji orszak wyruszył na północ w kierunku właśnie Poznania, Gniezna, Legnicy, tych naszych prapoczątków naszej kultury. No i historii związanej z chrztem Polski. To mówię o Hradcu nad Morawicą, ale jest też piękna historia tutaj, ponieważ jestem harcerzem, więc od przyjaciół skautów czeskich dowiedziałem się ileś lat temu, kiedy nawiązaliśmy współpracę, o niezwykłej historii naszego nieszczęsnego króla Bolesława II Śmiałego, który po zabójstwie biskupa Stanisława na Skałce, jak wiemy wszyscy, uciekał przed magnatami, którzy chcieli go ukarać. I ze swoim orszakiem trafił, tak historia podaje, Czesi się tym cieszą i to podkreślają, trafił do takiego miejsca niezwykłego, miejscowość Stara Woda, to jest między Budziszowem nad Budziszowką a Morawskim Beronem, powyżej troszkę Ołomuńca, w lasach, gdzie początek bierze nasza rzeka Odra. Tam do niedawna był teren poligonu, więc przez lata nie można było tam dotrzeć, a miejscowość jest historycznie bardzo bogata, ponieważ głęboko w lasach jest wspaniały kościół w stylu barokowym, zachowany, choć bardzo zniszczony. W tych latach, kiedy na tym obszarze były miejsca poligonowe i tam stacjonowały wojska, nie tylko czeskie, ale także radzieckie niestety, i barbarzyństwo takie się tam dokonało, że właściwie wioska zniknęła po wojnie. Wyrzucono po prostu stamtąd mieszkańców Niemców sudeckich. Miejscowość została totalnie zniszczona, ale kościół się zachował i kaplica, co ciekawe. A kaplica ma taką historię, to jest królewska studzianka, jak to Czesi mówią, że właśnie uciekający, i wracam do tego wątku, który rozpocząłem, uciekający nasz król Bolesław Śmiały zatrzymał się w tamtym miejscu i ukazała mu się święta Anna. Jesteśmy przed uroczystością świętej Anny, więc bardzo ciekawa historia. On tam przy tym źródełku zrozumiał, że popełnił przestępstwo i wtedy w pokorze zsiadł z konia, rozpuścił swoich zwojów, kazał im wracać do Krakowa, a sam w worku pokutnym z tamtego miejsca ruszył na południe Europy i trafił do Karynci, czyli na południe Austrii. I tam w klasztorze benedyktyńskim w miejscowości Osiech dopełnił żywota. Dwa lata ostatnie życia tam spędził. Tam jest to miejsce upamiętnione, jest domniemany grób naszego króla nieszczęsnego i tamto miejsce warto odwiedzić wtedy, kiedy wędrujemy do Włoch, a przecież te nasze wyjazdy są częste, może w ostatnim czasie w mniejszej ilości, ale na pewno warto tam się zatrzymać i poznać tę historię. Zresztą kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież, wracając z Rzymu przez Wenecję, kiedy otrzymał kapelusz kardynalski, zatrzymał się właśnie w tym Osiaku i odprawił mszę w intencji nieszczęsnego króla. I ta historia się poszerza, bo jak wiemy, znamy historię Karola Wojtyły. On w młodości przecież był aktorem i występował w takim przedstawieniu Kotliarczyka, który reżyserował to pod tytułem Król Duch Juliusza Słowackiego i był właśnie, wypowiadał kwestię króla Bolesława. To piękna historia, którą także opisała Danuta Michałowska, aktorka nasza znakomita, w książce, gdzie docieka, kiedy tak naprawdę ta decyzja się już uformowała, decyzja Karola o wydaniu kapłaństwa po prostu. I to jest wszystko takie logiczne i mądre i ciekawe, bo dowiadujemy się niezwykłych rzeczy o tej przemianie właśnie króla i też Karol Wojtyła młodziutki interpretował tę swoją kwestię wypowiadaną i na premierze mówił to z taką butą i z takim jakby nieposłuszeństwem, a dwa tygodnie później Danuta Michałowska wspomina i pisze o tym, że ta interpretacja była zupełnie inna, jakby taka łagodna, właśnie jakby to był rodzaj spowiedzi króla, który zrozumiał swój czyn fatalny. Tę historię opowiadam może bardzo tak szczegółowo, ale kiedy poznajemy pewne miejsca i fakty, potem one się rozrastają do kolejnych historii i to jest przepiękne, że możemy sobie budować i zainteresować też innych historią niezwykłą, która się nawarstwia, piętrzy i staje się coraz bogatsza. Życzę wszystkim, aby tym szlakiem właśnie od Hradca nad Morawicą po stronie czeskiej przez Starą Wodę to miejsce niezwykłe, które się odbudowuje i teraz w miejscu, można powiedzieć, zapomnianym. Co roku do tego miejsca przyjeżdżają skauci z różnych stron Europy. Mój przyjaciel Honzo Pecznik organizuje tam pracę nad przywróceniem tego miejsca do jakiejś takiej postaci właśnie turystycznej także. Odpust się odbędzie na pewno w tę sobotę. Na ten odpust zjadą mieszkańcy okolic właśnie Starej Wody, głównie Czesi. I warto tam wtedy też być, zobaczyć, że wiara katolicka w Czechach wcale nie zaginęła, tak jak my sobie to wyobrażamy, bo są miejsca, na przykład tutaj bliżej Śląska, na Morawach, gdzie Czesi są bardzo pobożni i rodzinami całymi przybywają. Obserwowałem ich wielokrotnie przez lata, widziałem ich zaangażowanie w śpiew, modlitwy także i to są też takie namacalne dowody na to, że pewne stereotypy warto jakby łamać, a żyć tym, co jest autentyczne, prawdziwe.
Pozgadałem i to się łamać bardzo, przez poznanie, dziękuję. Prawda? Łamać przez poznanie, a nie przez jakąś ideologię. Dziękuję bardzo, gorąco i serdecznie pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Prosimy, doktor Robert Werewenda.
Szkoda, że Państwo nie mogą mnie zobaczyć, bo jak słyszę takie głosy, to oczywiście moje usta są uśmiechnięte. Mam wyraz twarzy bardzo, bardzo uśmiechnięty, dlatego że to są właśnie te szczególne miejsca, które mniej są znane dla wszystkich nas. A przecież gdybyśmy udali się w takie miejsce, gdzie dokonało się spotkanie, czy też no tak, gdzie wyruszono po żonę dla Mieszka I, nie sposób potem nie zapamiętać księżniczki Brawy, nie sposób nie zapamiętać całego kontekstu chrztu Polski. To są właśnie te miejsca związane z naszą tożsamością, z naszą kulturą, z naszym wykuwaniem się państwa polskiego, z tym sojuszem, jaki zawiązał się między Polską a Czechami poprzez małżeństwo właśnie księżniczki czeskiej z księciem Polan Mieszkiem. I również tutaj jest jeszcze jedna kwestia. To środowisko skautowskie, które jest też zawsze oparte z jednej strony o przyrodę, o wartości, ale również o naszą tożsamość, o poznawanie właśnie tych miejsc historycznych, w których na przykład harcerze mieszkają, czy też do których udają się na swoje obozy. Warto do takich miejsc się udawać, warto ich historię poznawać, bo często są to mniej znane miejscowości. Tu jeszcze kwestia tego Bolesława Śmiałego i kardynała Karola Wojtyły. Kardynał Karol Wojtyła był bardzo świadomym człowiekiem, wychowany w naszej kulturze. Nie przypadkiem został papieżem i jego pontyfikat był właśnie bardzo otwartym pontyfikatem, bowiem kardynał Karol Wojtyła był wychowany właśnie w tej polskiej kulturze wolności, przywiązania do tradycji, do wartości. I jest tu wiele takich znaków, choćby i związanych z tym naszym nieszczęsnym królem Bolesławem Śmiałym, bowiem kardynał Karol Wojtyła przygotowywał 900-lecie, uroczystości 900-lecia śmierci biskupa Stanisława na Skałce. Wtedy miała przecież odbyć się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do kraju w maju 1979 roku. Komuniści szybko rozpoznali, że nie jest to właściwy moment na pielgrzymkę papieża do Polski, no bo żywo by te uroczystości przypominały prześladowanie kościoła przez komunistów na wzór tego, co dokonało się w roku 1079, kiedy biskup Stanisław został zamordowany na polecenie, na rozkaz króla Bolesława Śmiałego. Papież przybył, czyli te uroczystości poprowadził kardynał Macharski, natomiast papież przybył z pierwszą pielgrzymką w czerwcu 79 roku. Ale był świadom, widać, tych miejsc właśnie związanych z królem Bolesławem Śmiałym, zwłaszcza, że był metropolitą krakowskim. Taki przykład jeszcze tutaj historyczny, jak już takie klamry wywołujemy, to kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 roku. Była to rocznica koronacji na króla Jadwigi Andegaweńskiej, która została koronowana właśnie 16 października. Kardynał Karol Wojtyła, który modlił się w tym samym miejscu, gdzie wcześniej modliła się królowa Jadwiga przed tym samym krucyfiksem na Wawelu, był niewątpliwie świadom takich rocznic, takich właśnie momentów, które były gdzieś pewnym znakiem dla niego i które rozpoznawał dzięki temu, że znał naszą tradycję, że znał naszą historię.
Wakacje z historią, dr Robert Derwenda, 22:22. Kolejny telefon, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina kłania się bardzo serdecznie. Dziękuję panu doktorowi za to wystąpienie. Ojcu, pozdrawiamy wszystkich słuchających. No nie sposób wspomnieć Lublina, panie profesorze, prawda? Zamek Lubelski, kaplica. Obecność właśnie królowej Jadwigi Władysława Jagiełło, Unia Lubelska, gdzie tam Chorodło, Chorodelska, podpisanie aktu. Kościół dzisiaj, prawda, o bazylika przyra świętego ojca Dominikanu, gdzie pracę swoją, kiedy rozpoczął w 1954 roku, gdzie ksiądz Wojtyła lubił tu przychodzić do ojca Kłomca, w kaplicy modlił się przed tymi wielkimi relikwiami krzyża świętego, które zginęły w 1951 roku. Kościół nawrócenia świętego Pawła, gdzie były wielkie uroczystości Eucharystia, dziękczynny za tę Unię Belską, Kościół Matki Bożej Zwycięskiej, budowany rękoma jeńców, jako wotum wdzięczności, prawda, Wiktoria Grunwalda. Także bardzo bym poprosiła, prawda, trochę tutaj też, no i katedra, w której jest ta kaplica akustyczna, no i obraz Matki Bożej Płaczącej, wcześniej jeszcze z naturą Matki Bożej Dobrej Rady, wszystko to jakoś w centrum.
Jeszcze Solidarność Lubelska.
O, tak, urodziny moje, 15, to czuliśmy. No tak, no i Majdanek nieszczęsny martyrologium. Bardzo dziękuję i poprosiłam też trochę, chociaż dużo, prawda, jest osób zwiedzających, no ale to też taki trakt. I kościółek na czwartku, prawdopodobnie jeden z pierwszych. Dziękuję bardzo i bym poprosiła też.
Cudze chwalicie, swego nie znacie, panie doktorze, prosimy chwalić Lublin.
Och, ten nasz Lublin, zostałem wywołany do tablicy w takim razie, jako przedstawiciel tutaj Lublina. Długo można by opowiadać oczywiście o Lublinie, bo to są takie miejsca szczególne związane z naszą historią. No jednak te główne miasta Polski, potem Rzeczypospolitej, obojga narodów, więc historia rzeczywiście szczególna. Lublin najbardziej się kojarzy i słusznie się kojarzy z tym okresem Unii Polsko-Litewskich, ale również z utworzeniem wspólnego państwa Rzeczypospolitej, obojga narodów, bo to właśnie w Lublinie ten długi Sejm lubelski, który obradował pół roku w roku 1569 i na którym na początku lipca ostatecznie doszło do porozumienia pomiędzy koroniarzami, czyli przedstawicielami szlachty korony Królestwa Polskiego, a przedstawicielami Litwy, czyli Wielkiego Księstwa Litewskiego, utworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Najlepiej upamiętnia to obelisk na Placu Litewskim, gdzie obradowali Litwini, obelisk postawiony na początku XIX wieku z inicjatywy Stanisława Staszica, który przedstawia właśnie symbolicznie Unię Polsko-Litewską w Lublinie, ale są również miejsca, które namacalnie są związane oczywiście z tymi wydarzeniami. Jest to kaplica, piękna kaplica zachowana na zamku. Sam zamek został wybudowany na gruzach czy też na fundamentach dawnego zamku, natomiast ta kubatura, ten dzisiejszy kształt zamku, to jest więzienie wybudowane na początku XIX wieku w samym centrum Lublina, ale pozostały też dawne budowle na zamku, choćby donżon, taka stara romańska wieża, ale również kaplica gotycka, w której mamy malowidła bizantyjsko-ruskie. Malarze, którzy zostali sprowadzeni przez Władysława Jagiełłę, wymalowali w tej kaplicy właśnie takie malowidła, które są związane z tą tradycją wschodnią chrześcijaństwa, ale wymalowane w kaplicy gotyckiej. To jest to pogranicze kultur, z którym spotykamy się właśnie na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Tam mamy choćby tak wygrawerowane, czy wypisane, czy na filarze właśnie w tej kaplicy rok 1569. Odrestaurowano nawet stare napisy w języku ruskim właśnie tej przedstawicieli tej szlachty z Wielkiego Księstwa Litewskiego, tej szlachty również ruskiej, bo trzeba pamiętać, że Wielkie Księstwo Litewskie to nie tylko Litwini, ale również Rusini, bo to tereny dzisiejszej Białorusi, Ukrainy. No i wreszcie kościół Dominikanów. Tam miano odśpiewać Tedeum, dziękczynne Tedeum za tą Unię Polsko-Litewską podpisaną, zawartą w 1569. Oczywiście nie kończy się historia Lublina wraz z tą datą 1569 roku, bowiem Lublin również ma potem swój okres, szczególny można powiedzieć również w wieku XX. Już wspominałem wcześniej, że tu biskupem lubelskim po II wojnie światowej był ksiądz kardynał Wyszyński, którego spodziewamy się, oczekujemy beatyfikacji w najbliższych, no już można powiedzieć, że dniach, bo we wrześniu bieżącego roku. Tutaj powstał w roku 1918 pierwszy katolicki uniwersytet, jeszcze pod nazwą Uniwersytet Lubelski, założony przez księdza Idzigora Dziszewskiego. Kul, który odegrał kluczową tak naprawdę w dziejach Polski
po pierwsze wychowywał już osoby, które odgrywały rolę kluczową po II wojnie światowej, wychowywał te osoby właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, ale przede wszystkim odegrał rolę kluczową właśnie w okresie komunizmu, w okresie tej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Choćby powiedzieć tyle, że to właśnie tutaj działał w latach 60., tutaj studiował, tutaj rozpoczął pracę ksiądz profesor Franciszek Blachnicki, który utworzył ten masowy, a jednocześnie elitarny ruch oazowy, na którego moda była wręcz w latach 70. i 80., gdzie przez ten ruch oazowy szło około 2 milionów młodych ludzi, a dzisiaj rozwija się w 2 takich głównych nurtach, czy też no tak młodzieży, dorosłych, ale przede wszystkim również oazy rodzin, czyli całych rodzin, które tworzą takie wspólnoty domowego kościoła ruchu Światło Życie. Także rzeczywiście Lublin ma swoje takie miejsce w historii i można dotknąć tych miejsc, można pójść do starego budynku katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przespacerować się dokładnie tymi samymi korytarzami, którymi przechodził ksiądz kardynał Karol Wojtyła jako wykładowca katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy też gdzie uczył, studiował ksiądz profesor Franciszek Blachnicki. To są te miejsca właśnie w Lublinie związane z tą historią, można by powiedzieć taką już nowszą, której świadkowie jeszcze żyją i o której mogą opowiedzieć.
Wakacje z historią, dr Robert Derewenda. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, czy jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Kłania się nisko Marcin z Krakowa. Ja przepraszam, bo chciałbym zadać panu doktorowi pytanie może troszeczkę z innej, że tak powiem, beczki, ale chodzi o naszą pamięć i w zasadzie o też tożsamość narodową. Mianowicie w latach 90. i 2000. zmarły niestety doktor Baliszewski. W trakcie swoich badań doszedł do takiego wniosku popartego dowodami, że ostatni marszałek Polski, Rydz Śmigły, nie spoczywa tam, gdzie oficjalna wersja, i nie umarł wtedy, tylko jego zwłoki leżą na cmentarzu w Otwocku. Jak pan doktor by się do tego ustosunkował i czy możliwa jest jakaś ekshumacja w świetle obecnych dokonań Instytutu Pamięci Narodowej?
Nigdy nie badałem tej sprawy, nigdy, przyznam szczerze, szczegółowo nie zajmowałem się kwestią marszałka Rydza Śmigłego. Wiemy, że powrócił do Polski, najpierw znalazł się w Rumunii, stamtąd można by powiedzieć, że przedostał się na Węgry i wrócił ostatecznie do Polski pod okupacją niemiecką. Tutaj znalazł się w roku 1940, no ale ostatecznie zmarł i został pochowany pod nieprawdziwym nazwiskiem. No są te pewne kontrowersje tutaj rzeczywiście związane ze śmiercią
tylko
marszałka
Rydza Śmigłego. Tylko o dotarcie do prawdy. Czy uważa pan, że powinny takie badania być przeprowadzone? To nie w kontekście działań osoby, tylko absolutnie, żebyśmy po prostu wiedzieli, gdzie leży i uhonorowali zgodnie po prostu z jego postacią i z tym, kim był.
Myślę, że tak, ale z marszałkiem Rydzem Śmigłym mamy pewien bardzo podstawowy problem. Nie to, że wrócił w 1941 do kraju i to, że zmarł w 1942, ale to, że był odpowiedzialny za kampanię wrześniową, tak. Kampanię wrześniową, która jest odrębnym zupełnie tematem, ale kampanię wrześniową, której prawdopodobnie nawet Napoleon by nie wygrał. W przypadku Polski sytuacja była nader skomplikowana, ale akurat do marszałka Rydza Śmigłego mamy tutaj bardzo wiele zarzutów, jeśli chodzi o prowadzenie tej kampanii wrześniowej. Więc o ile polscy dowódcy, a przynajmniej część z nich, mamy wielu polskich bohaterów i tak broniliśmy się bardzo długo przed 2 okupantami. Francja nie broniła się dużo dłużej, a broniła się tylko przed Niemcami i była o wiele lepiej przygotowana, zwłaszcza, że również w tej wojnie brali udział chociażby Holendrzy czy Korpus Ekspedycyjny Angielski, więc przez pryzmat zawsze tego, co się działo wiosną 1940 roku, należy również polską kampanię wrześniową oceniać. Natomiast jeśli chodzi o marszałka Rydza Śmigłego, no to mamy jednak mimo wszystko ten problem co do tego, czy nie można było tej kampanii wrześniowej lepiej poprowadzić. I tej historycy mają bardzo wiele zarzutów co do marszałka Śmigłego Rydza. Myślę, że jeśli są jakieś kontrowersje, warto byłoby je wyjaśnić. Natomiast Instytut Pamięci Narodowej przede wszystkim w tej chwili koncentruje się głównie na tym, aby przywrócić tożsamość tym, którzy byli chowani w naprawdę skryty sposób, chociażby na podwórkach, ogrodach, różnego rodzaju urzędów bezpieczeństwa publicznego, czy też na cmentarzach potajemnie. Szukamy wielu polskich bohaterów, których nie znamy do tej pory mogiły i myślę, że to jest główne zadanie, które w tej chwili prowadzi Instytut Pamięci Narodowej, ale ta kwestia, o której pan mówi, myślę, że również, choć ja jej nie znam dokładnie, ale jeśli nie jest jasna, to warto ją oczywiście tutaj wyjaśnić, bo jednak był to marszałek Polski, był to wódz naczelny w roku 1939 zgodnie z konstytucją automatycznie generalny inspektor sił zbrojnych zostawał wodzem naczelnym i miał odwagę wrócić do Polski, przyjechać do tej Polski w roku 1941, gdzie właściwie każde dziecko go mogło rozpoznać, bo był znaną osobą chociażby z plakatów, to miał odwagę wrócić pod tą okupację niemiecką i tutaj próbować działać w państwie podziemnym.
Bardzo gorąco dziękujemy. Wakacje z historią. Doktor Robert Derewenda, naszym państwa gościem, o tych miejscach, które państwo chcą polecić do odwiedzenia, których historię warto poznać. Rozmawiamy dzisiaj, przyjmujemy państwa telefony, państwa sugestie. Naszym gościem dr Robert Derewenda. Prosimy Radio Maryja, halo.
Co?
Na wieki wieku mamy.
Andrzej z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Właśnie bardzo ważna sprawa, abyśmy małe dzieci wdrażali w tą historię poprzez pokazywanie tych pięknych miejsc, jakie są koło nas, niedaleko. Gdyż no, najlepiej tak właśnie w ten sposób. Właśnie pozdrawiam wszystkich tych, którzy trudzą się organizacją takich zbiorowych wyjazdów. No są to bardzo trudne rzeczy w tej chwili. Właśnie skupić się właśnie na kraju, na pięknie tego, co mamy z boku. Ja tylko tak powiem o takich miejscach mało znanych tu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tak na obrzeżu właściwie Lubliniec, miejsce Muzeum Świętej Benedykty Krzyża Edyty Stein. Właśnie w tym domu u dziadków często przebywała u państwa kurantów mała Edyta Stein. Jest przepiękne muzeum, pani przepięknie opowiada, multimedialne i jest jeszcze film wyświetlany, także myślę, że to jest bardzo, bardzo mało znane miejsce, tak jak i pomiędzy Górą Świętą a Małopolem Kamień Śląski, Sanktuarium Świętego Jacka Brogąża. Też warto tam ludzi wozić, pokazywać. Przepiękna historia, też tragiczne dzieje tego miejsca, ale jest to wszystko pięknie odbudowane. Gimbramowice, klasztor sióstr Norbertanek, kolejne takie miejsce na obrzeżach Jury koło Wolbromia. Gimbramowice, siostry Norbertanki. Przepiękne, to wszystko jest odbudowane, odnowione. Piękny dom pielgrzyma, także i dom rekolekcyjny. Grodzisko, to blisko już Pieskowej Skały, gdzie święta błogosławiona Salomea założyła pustelnię, tam żyła długo. Troszkę bardziej na północ, to już należy do Zawiercia, Skarżyce, sanktuarium maryjne, przepiękne, w takim kamieniu jurajskim. No i oczywiście nieopodal Okini Duży. Oczywiście zamki, to między innymi Mirów, odbudowywane i Bobolice, to jak oglądaliście może państwo film Korona Królów, to w Bobolicach zamek jest gruntownie odnowiony, przywrócony jakby do pierwotnego średniego kształtu. No wiadomo, na już piękne skały, miejsce do wspinaczek. Piękne też widoki mamy. Jest taka wielka góra, jedna największa tu na Jurze Północnej. Góra Zborów, 464 metry. piękne widoki, widać też komin Śląska. Także no, mamy piękne widoki. Jeżeli ktoś tam z Niziny przyjeżdża do nas na Jurę, to, no, to już myśli, że jest w górach. Co my tu mamy jeszcze pięknego? No, szereg jaskiń właśnie, tak? Zapalonych. Zresztą też jaskiń niedostępnych.
Panie Andrzeju, tracimy połączenie. Dziękujemy za... Dziękujemy za te historie, za te wiadomości. Prosimy, dr Robert Derewenda.
Chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jeden aspekt pana wypowiedzi, mianowicie porównanie nie tylko kultury polskiej, ale również, bo pan wspomniał tutaj o Edycie Stein, niemieckiej katoliczki, wcześniej pochodzenia żydowskiego, która zginęła w Auschwitz w roku 1942. Bo my nie tylko koncentrujemy się na historii Polski, poznajemy również historię innych krajów, innych narodów. Zwłaszcza interesuje nas, kiedy te narody, te kraje miały wpływ, czy też były związane z historią Polski. Czasem jest tak, że wprost przejmowaliśmy pewne wzorce kulturowe, jak chociażby z historii starożytnego Rzymu, czy z historii starożytnych Greków, czy też byliśmy związani wspólną tożsamością, na przykład tożsamością właśnie chrześcijańską, katolicką. Więc warto takie miejsca odwiedzać również w innych krajach, aby spojrzeć na to podobieństwo, czy na różnice kulturowe właśnie pomiędzy polską historią, a historią innych krajów, z którymi na przykład jesteśmy związani właśnie historią katolicyzmu czy chrześcijaństwa. Czasem, no niestety z przykrością muszę to stwierdzić, odwiedzając choćby w Niemczech różne, no jednak miejsca związane z takie, można być serca wręcz, czy też, nie wiem, no, miejsca związane ściśle z historią chrześcijaństwa w Niemczech. Czasem zdawało mi się, że byłem jednym z nielicznych odwiedzających tego dnia te miejsca. No ale to i tak bywa. Może te narody rzeczywiście gdzieś tam szukają teraz innej tożsamości, innych punktów odniesień. Natomiast my się nie będziemy oglądać. My jednak szukamy tej tożsamości, na której została oparta Europa, tej tożsamości właśnie związanej z historią, czy też z dziedzictwem starożytnych Greków, Rzymian, chrześcijaństwa. I do tego się oczywiście odnosimy i warto poznawać właśnie naszych świętych, warto zbliżać się do tej wspólnej historii.
Kolejny telefon w naszych rozmowach, wakacje z historią. Naszym Państwa gościem dr Robert Derewenda. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi słuchacz z województwa lubelskiego, Kazimierz moje imię. Ja może to nie jest dokładnie ten temat, ale korzystając z obecności gościa, który jest historykiem, chciałem się dowiedzieć o takim miejscu Słonim. Wiąże to się z bratem mego ojca, który w 1939 roku w czasie kampanii wrześniowej ranny w bitwie dostał się do niewoli i był tym, to nie wiem, obóz czy internowani byli ci żołnierze po tej kampanii i chciałem się dowiedzieć, czy nasz gość coś wie, czy tam istnieją jakieś mogiły czy coś, bo tam na pewno więcej zmarło żołnierzy polskich internowanych właśnie po jednej z bitw kampanii wrześniowej. To zdaje była się Armia Pomorze.
Tam... Proszę mi jeszcze raz powiedzieć, jaka to miejscowość.
Czy można coś się dowiedzieć i gdzie?
Panie Kazimierzu,
rodzina,
jeszcze raz...
Rodzina oczywiście...
Jeszcze raz prosimy o nazwę miejscowości.
Docierały dla rodziny pocztą, no pantoflową, dochodziły jakieś listy przesyłane przez jakiś tam, no nie wiem jak to powiedzieć, jak to kiedyś domokrążców coś docierały, kilka listów. Jeden z nich był ostatni, jak dziadkowie opowiadali, był ostatni, nie był od jakiejś pielęgniarki, że zmarł. I tyle wszystkiego, że w każdym razie on tam był w tym obozie po bitwie i tam czy to był obóz, czy jakiś inny, no czy gość mógłby coś mi powiedzieć.
Panie Kazimierzu, pytamy o nazwę miejscowości jeszcze raz, nazwę tego obozu.
słonim. To słonim. To w tej chwili to jest Białoruś, tak?
Słonim. Miasto na Białorusi, tak. Obwód Grodzieński.
To jest oczywiście...
Czy gdzieś są jakieś wiadomości na temat tam tego obozu dla tych internowanych żołnierzy polskich i czy istnieją jakieś tam mogiły, czy zbiorowe, czy jakaś pamięć o tych żołnierzach, którzy tam byli przetrzymywani i po prostu tam pomarli?
Mhm. Panie Kazimierzu, prosimy przejść na odbiór. Natomiast tutaj rozumiem, że pan doktor wertuje możliwe źródła informacji na temat.
Tak, ale dla mnie to za trudne pytanie, niestety. Oczywiście to jest pytanie do Instytutu Pamięci Narodowej, dlatego że Instytut zajmuje się takimi informacjami i należy wprost zapytać o tą osobę, czyli z imienia, nazwiska, wszystkie informacje, jakie są w gestii Instytutu Pamięci Narodowej, związane oczywiście z polskimi miejscami w czasie II wojny światowej, zostaną panu udostępnione dotyczące tej osoby, więc trzeba skierować takie pytanie do Instytutu Pamięci Narodowej. Słonim to w ogóle miasto, które no, ściśle związane oczywiście z historią Polski, z historią również pierwszej Rzeczypospolitej. Dzisiaj na Białorusi no, mamy problem oczywiście z przekraczaniem współcześnie granicy, nie tylko ze względu na COVID, ale ze względu na obecną sytuację polityczną na Białorusi, choć był taki moment jeszcze przed ostatnimi wyborami na Białorusi, że no bez specjalnego paszportu można było do tych najbliższych tutaj obwodów takich przygranicznych udać się na wycieczkę, jeśli tam były odpowiednio spełnione warunki, zwłaszcza, że jeśli obsługiwali tę wycieczkę, jeśli obsługiwali ją przewodnicy czy biura obsługiwały białoruskie. No teraz sytuacja jest bardziej skomplikowana i tak jak mówię, nie tylko ze względu na COVID, ale ze względu na sytuację polityczną na Białorusi, a szkoda, dlatego że nie tylko mieszka tam bardzo wielu Polaków, z którymi można się spotkać na Białorusi, ale również jest tam wiele miejsc związanych z polską historią. No przecież to tam właśnie mieszkał, wychował się Adam Mickiewicz, to tam jest słynny Nowogródek i wiele innych miejsc, które są związane z historią właśnie Polski.
A zatem, panie Kazimierzu, drodzy państwo, jeżeli chodzi o czas II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, jeszcze raz tutaj zachęcamy, polecamy do tego, by zwracać się z tymi pytaniami tak bardzo konkretnymi, a też pytaniami, które tyczą się najbliższe, jeżeli chodzi o historię naszych przodków. Prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Maria Teresa z Torunia.
Prosimy.
Proszę ojca i szanownego gościa. Ja chciałam po prostu porozmawiać na temat Torunia. Co prawda pochodzę z Poznania, bo się tam urodziłam i jako córka powstańca w czasie okupacji musiałam przywędrować, zacząć pielgrzymkę życia do Torunia. Jestem w ubiegłą niedzielę, weszłam w internet, w YouTube i jestem zachwycona. Było nagranie Anglików, którzy spacerowali po Toruniu. Się okazało, że nocowali w przyczepach kempingowych za mostem. Przez most przebyli na rowerach i zaczęła się ich wędrówka po Toruniu od ulicy Kopernika, od domu Kopernika, poprzez zwiedzanie Starówki. Nasze miasto jest przepiękne, naprawdę. Chociaż tyle lat tu mieszkam, ale muszę się przyznać, że odnowiłam swoją wiedzę, bo tam, gdzie oni wędrowali, to ja kiedyś jako dziecko nie byłam albo nie miałam czasu na to, żeby zwiedzać. I poza tym dzisiaj też się dowiedziałam, że w Toruniu będą wielkie uroczystości, bo w mojej parafii świętego Jakuba Apostoła będzie ogłoszony dekret, że mój kościół, moja parafia będzie sanktuarium. Więc też mówię, że warto zwiedzić Starówkę, cały Toruń, bo to jest historia.
No jeszcze kościół świętego Jakuba jest oczywiście na szlaku.
Tak.
Świętego Jakuba.
Tak.
Do Kompostelni.
Tak, i słyszałam też, że to ten szlak to sięga aż od Estonii, Litwy. No Toruń, nasze sanktuarium to będzie siódme. Więc warto, aby w ogóle kościoły, tu gotyk nadwiślański, to przepiękne są te nasze kościoły. Cała Starówka, tak samo jak Kraków, to Toruń jest małym Krakowem. Także polecam. I też drugie nagranie, też w przewodnicy toruńscy nagrali o Toruniu. Jak człowiek patrzy z takim rozrzewnieniem na miasta Polski, na Toruń, na Kraków, na Warszawę. To jest związane z historią, z naszymi dziadami, którzy walczyli o wolność, którą teraz się podważa. A Boże, mój ojciec zginął w obozie w Mauthausen-Gusen za to, że był patriotą z listy elity poznańskiej, z pierwszej listy. I jako czteroletnie, później pięć lat miałam, jak już wędrowałam, do Torunia. I związana jestem z tym miastem. Polecam, żeby zwiedzać miasta związane z naszą historią. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy bardzo. Prosimy doktor Robert Derwenda.
Oczywiście bardzo niezręcznie wypowiadać mi się jako osobie z Lublina o Toruniu. Jest to bardzo trudne zadanie, ale może...
Ja też jestem przychodny. Ja też jestem przychodny.
Może obiektywnie w takim razie. Rzeczywiście Toruń ma niezwykłą Starówkę. Pięknie pokazuje ten Toruń średniowieczne miasta. Niezwykła panorama z Wisły. Sama Starówka pokazuje bogactwo też tego miasta w okresie późnego średniowiecza, ale też trzeba pamiętać o tym, że i w Toruniu pozostają dzisiaj miejsca szczególne, miejsca pamięci. Tutaj myślę przede wszystkim o nowoczesnym Parku Pamięci Narodowej, ale również o tym, że powstaje tutaj nowoczesne muzeum. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Warto, aby takie właśnie miejsca powstawały, dlatego że głód muzeów w Polsce jest ogromny. Ja już o tym mówiłem dzisiaj w programie telewizyjnym. Przykładem, doskonałym przykładem, nawet wstawiałem na mojej stronie na Facebooku kolejkę w zeszłym roku właśnie do Muzeum II Wojny Światowej. To była kolejka na kilkanaście godzin, nie na parę godzin, ale na kilkanaście. Ona miała paręset metrów. Kolejka do zakupu biletów. Często w ogóle nie można kupić tych biletów, więc takie miejsca właśnie jak Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego i myślę, że również muzeum, które powstaje w Toruniu, Muzeum Pamięć i Tożsamość, nowoczesne muzea, mają niezwykłe walory i tam rzeczywiście jest bardzo wielu chętnych, którzy chcą odwiedzić takie miejsca, które tych miejsc chcą dotknąć. Więc podejrzewam, że rzeczywiście tutaj wiele jeszcze przed nami, jeśli chodzi o takie nowoczesne miejsca, które będą przyciągały bardzo wielu chętnie odwiedzających te miejsca, bo muzea, one nie stracą swojego wymiaru. Oczywiście myśmy się przyzwyczaili do tych dawnych muzeów, prawda, gdzie były gabloty, nie dotykać eksponatów. Dzisiejsze muzea są tak nowoczesne, że można w nich spędzać naprawdę całe godziny. Są specjalnie przygotowane również dla mniejszych dzieci. One mają specjalne zestawy słuchawkowe, zadania, które odczytują, odnajdują właśnie w tych miejscach. Są niezwykle zaciekawione. Każdy dla swojego wieku może odnaleźć ciekawe rzeczy. Więc myślę, że i Toruń pod tym względem nie tylko będzie miał te namacalne zabytki, takie takie oczywiście związane z historią samego miasta i tego regionu, jak również z historią szerszą, z historią właśnie narodu państwa polskiego.
Wakacje z historią to temat, który dziś podejmujemy z doktorem Robertem Derewendą, Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Nie ma wakacji bez dobrej piosenki, też tej historycznej.
Przed akcją była skromną panną, mieszkała gdzieś w Alei Ruch. Miała pokoik z dużą wanną, pieska, pinczerka, no i już. I pantofelki na koturnach, i to i owo względnie ruch. Trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo klucz. Na plażę biegła wczesnym rankiem, żeby opalić wierzch i spół. Dzisiaj opala się junakiem i razem z nami spija miód. Sanitariuszka Małgorzatka to najdzielniejsza, jaką znam. Na pierwszej linii do ostatka wiosenny uśmiech niesie nam. A gdy nadarzy ci się gratka, że cię postrzelą w prawy but, to cię opatrzy Małgorzatka, słodsza niż przydziałowy miód. Ta Małgorzatka to unikat, gdym na Pilicką dzisiaj wpadł. Czytała głośno komunikat, a w dali głucho walił piach. Tak jakoś dziwnie się złożyło, że choć nie miałem żadnych szans, niespodziewanie przyszła miłość, jak amunicja do petans. Idylla trwałaby bez końca, lecz jeden szczegół zgubił mnie. Dziś z innym chodzi po Odyńca, bo on ma Stena, a ja nie. Sanitariuszko Małgorzatko, jakże twe serce zdobyć mam, choć sprawa wcale nie jest gładka, już jeden sposób dobry znam. Od wróbla dziś pożyczę Wisa i gdy zapadnie ciemny mrok, pójdę na szosę po Tygrysa, w ręce Małgosi oddam go.
Sanitariuszka Małgorzata, a my rozmawiamy o wakacjach z historią. Naszym Państwa gościem dr Robert Derewenda. Prosimy Radio Maryja.
Halo. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Maria
zawsze.
Z Warszawy, serdecznie witam ojca Benedykta i pana profesora i dziękuję ojcu za tę piękną pieśń, którą zawsze przed pandemią śpiewało się na Placu Zwycięstwa, bo spotykaliśmy się wszyscy, bo to za kilka dni już rocznica kolejna powstania warszawskiego i właśnie ta piosenka także była, no wzruszała tym, wzruszali ci powstańcy tym, tą swoim poczuciem humoru, że szli na te czołgi z benzyną, nie mając właściwie innej broni, a jednocześnie takie piękne i radosne w sumie tworzyli piosenki, które, ale to nie o tym chciałam, bo czekałam, czy ktoś powie o Szlakiem Żeromskiego, bo nasz kochany pisarz, który teraz jest tak jakoś zaniedbany i to nie wiem dlaczego w tej demokracji, być może dlatego, że upominał się o biednych ludzi i w ludziach bezdomnych i w przedwiośniu i no ale napisał tak pięknych, miał dostać Nagrodę Nobla przecież w 24 roku, ale Wiatr od morza napisał i naraził się Niemcom. Zresztą nie tylko Niemcom, bo także ukuł takie powiedzenie, krajowi cudzoziemcy, którzy to bardzo pasuje teraz do niektórych, a było to na pewno okoliczność chyba, to trzeba przeczytać, po prostu przypomnieć sobie jeszcze raz ludzi bezdomnych, to będzie wiadomo, kontekst wiadomy. I chciałam powiedzieć, że ja kochałam Żeromskiego i poznałam jego córkę nawet i kiedyś, do dziś pamiętam, jakie wrażenie zrobiło na mnie, bo on się urodził, że tak powiem, tuż po powstaniu styczniowym. I to powstanie styczniowe i Wiernej Rzece, i nie tylko. Przecież pisał historyczne i popioły. W każdym razie to powstanie było bardzo dla niego istotne, bo no, rok miał, jak się, znaczy urodził się rok po powstaniu. I tam nad Kielcami polecam bardzo w ogóle Żeromskiego, jako nie wiem, lekturę, przypomnienie nam wszystkim, bo to nazywano go sumieniem narodu. Był bardzo istotną postacią w II Rzeczpospolitej i przedtem. A nie wiem, dlaczego teraz jest tak jakoś, nie wiem, a to naprawdę cudowny człowiek, który te szklane domy, idea szklanych domów, którą wymyślił razem z takim rektorem SGW przed wojną, ale za dużo już o tym, polecam. I tam jest Góra Słowik. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że jak chodziłam po górach jeszcze no, w młodości, co roku we wrześniu i też polecam wrzesień, bo góry są wtedy takie kolorowe i te Kielce i nad Kielcami Góra Słowik, która tam jest upamiętnienie powstańców styczniowych i jeszcze polecam cię Koty, znaczy Strawczyn, gdzie się urodził, w zubożałej rodzinie szlacheckiej, wysadzenie z siodła to się nazywało, a potem cię Koty i w Kielcach uczył się w gimnazjum. Polecam takim niewytrawnym chodziarzom po górach, bo te góry Świętokrzyskie są łatwe do przejścia, ale jest też kapliczka pod Świętą Katarzyną, gdzie jest nawet napis, który wyrył chyba, chociaż nie powinno tego robić, Żeromski i on został do dziś. No i oczywiście Święty Krzyż trzeba zobaczyć przy tej okazji. Także polecam mojego ukochanego pisarza Sumienie Narodu, i polecam, żebyśmy sobie to przypomnieli i tym szlakiem we wrześniu może po beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego albo przed, w tym tygodniu przed, albo po, żeby po prostu we wrześniu w tych kolorach pięknych jesieni pomyśleć trochę o Żeromskim i zobaczyć Górę Słowik, a być może nawet tęczę nad tą górą, bo wtedy była tęcza, ale to było 50 lat temu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za temat i wszystkiego najlepszego i z Panem Bogiem.
Wszystkiego bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy dr Roberta Derewenda.
Tak, centralna Polska. Tutaj mamy nie tylko sam szlak Żeromskiego, ale również jest taki znany szlak od Sienkiewicza do Żeromskiego. Są to tereny związane właśnie z naszymi pisarzami. Przy okazji, tak jak już pani tutaj zauważyła, można czy to odwiedzić mogiłę powstańców z 1863 roku. Dzięki mojemu pojęciu mogiły można zrozumieć też, w jaki sposób Polacy kultywowali to powstanie styczniowe. Te mogiły były rozsiane na całych terenach niemalże dawnej Rzeczypospolitej. W każdym praktycznie miejscu, niedaleko znajdowała się taka mogiła. Tam dbano o to, żeby nie tylko ta mogiła miała krzyż, ale również aby była w dobrym stanie. Chodzono z dziećmi, opowiadano o powstaniu styczniowym. Wręcz rosła legenda tego powstania styczniowego. Na takim przykładzie wychowało się pokolenie. To pokolenie chociażby syzyfowych prac Żeromskiego, które sięgnęło po niepodległość po I wojnie światowej. Gdybyśmy nie byli gotowi, gdybyśmy nie byli wychowani w takiej gotowości właśnie, ciągłej gotowości do tego, aby tą Polskę odrodzić, trudno powiedzieć, czy Polska by się odrodziła w 1918 roku. To już oczywiście jest w kwestii dywagacji, ale może Polacy poszliby na współpracę z Niemcami, utworzyli ten polniejszy Wehrmacht po akcie 5 listopada. Może w ten sposób Niemcy wygrały I wojnę światową, doszłoby do stworzenia uprawnionej przez Niemców Mitteleuropy, czyli Europy Środkowo-Wschodniej i być może tutaj powstałyby jakieś takie kraje satelickie wobec Niemiec. Trudno to wszystko powiedzieć, ale Polacy byli przekonani, byli wychowani w walce o wolność i żaden akt 5 listopada wydany przez Niemców nie satysfakcjonował nas. Myśmy chcieli kraju, który będzie składał się ze wszystkich ziem polskich, czyli z dawnych trzech zaborów, który będzie suwerenny, w którym my sami będziemy decydowali. Do tego wychowywał właśnie Stefan Żeromski i dlatego warto takimi szlakami pójść, dlatego że w ten sposób łatwiej też nam będzie potem zrozumieć tą naszą historię, poznać tych naszych pisarzy.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam pytanie do ojca. Czy mnie dobrze słychać?
Bardzo dobrze.
Pozdrawiam gorąco ojca prowadzącego i gościa. Bardzo fajnie, że pani Anna poruszyła temat Żeromskiego i pan wypowiedział się elegancko. Ja chciałem bardzo króciutko powiedzieć, może trochę nie na temat. Moim takim marzeniem to jest, żeby w wielu miastach Polski, przez które się przemieszczają turyści polscy, zagraniczni, w każdym mieście, żeby się znalazło muzeum Różańca Świętego. Cała historia powstania Różańca i wiele sytuacji takich obozowych i tak dalej. Myślę, że to tak by pobudziło trochę do tego dialogu z Marią i lepiej by było na świecie. Dlatego z tego wynika moje marzenie. Chciałbym, żeby było dobrze. Chciałbym, żeby można było tak pokojowo, w pokoju zwiedzać, przemieszczać się po Polsce, po Europie, żeby nie było wojny. A to wszystko, ja uważam, że zależy od Matki Boga, jak ona nas przedstawi do swojego Syna. A dla niej o to ona prosiła, gdziekolwiek się objawiała. To ja już dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Puszczenie mi na antenę. Pozdrawiam jeszcze raz gorąco ojca, wszystkich ojców Radia Maryja i pana, który bardzo elegancko nam opowiada. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, panie doktorze.
Oczywiście trudno spodziewać się takich muzeów w każdym mieście w Polsce, ale trzeba zwrócić uwagę, że takie różańce odnajdujemy w polskich muzeach. Choćby najbliższe mi fizycznie muzeum w dawnym koncentracjonslager Lublin, czyli w muzeum dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Tam są różańce, tam jest choćby różaniec chleba. Chleba, który dawał życie tym ludziom, który dawał przetrwanie, ale było coś nad tym chlebem, czyli nie tylko i wyłącznie ten chleb fizyczny, nie tylko to przetrwanie fizyczne, ale również to, co najważniejsze, czyli ta łączność z Bogiem. I człowiek, który głodował, zachował ten chleb, zrobiono z tego chleba takie paciorki różańca, utwardzone oczywiście właśnie do modlitwy, bo ten różaniec dawał nadzieję. Więc możemy znaleźć różaniec jako nadzieję właśnie, jako można by powiedzieć tą broń, którą Polacy się posługiwali, zwłaszcza potem w epoce Solidarności, gdzie modlono się, gdzie nie zbrojono się, gdzie nie kupowano broni przeciwko komunistom, ale gdzie modlono się właśnie różańcem i takie różańce możemy odnaleźć w różnych muzeach w Polsce.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Udało się, jestem na antenie już?
Jesteśmy na antenie.
Ojcze, ogromne ukłony dla ojca, ogromne ukłony dla pana doktora. Pan doktor jest osobą, która kilka miesięcy temu też dodała mi takiej siły i energii do walki właśnie o tę pamięć. Niestety przegranej, ale dzwonię z tego powodu, że bardzo ważne też padły dwie wypowiedzi pani i jeszcze pana wcześniej odnośnie zachowywania tej pamięci, która dzisiaj może być zarówno w czasie naszych podróży podczas wakacji takich historycznych, jak i w ogóle takiej pamięci i tożsamości. Pierwsza kwestia to te zaginięte części krzyża u dominikanów lubelskich skradzione. Druga rzecz, również te miejsca, które jakby poprzez zapominanie ich ulegają zniszczeniu bezpowrotnemu. Przyszło mi tak do głowy, nie wiem jak pan doktor się do tego odniesie, ponieważ Instytut Pamięci Narodowej w szczególny sposób chroni dokumenty. Natomiast oprócz i oczywiście miejsca pamięci, ale oprócz dokumentów i miejsc pamięci takich jak Łączka i tych, które są w tej chwili odtwarzane, jest bardzo wiele miejsc, które są zachowane, ale niszczą, ponieważ nie ma żadnej jakiejś ochrony. Nie wiem, tak mi przyszło do głowy, że może byłby potrzebny jakiś instytut zachowania dziedzictwa i pamięci narodowej, ponieważ coraz więcej młodych ludzi naprawdę chce te miejsca odnajdywać. Odtwarza się ruch harcerski, ruch skautowski, odtwarzają się także grupy, no nawet oazy, grupy rodzinne, które chcą w takie miejsca trafiać, a niestety, no jak na moim przykładzie okazało się, cały zbiór, który, przepraszam, nie przedstawiłem się, Robert z Wrocławia dzwoni, cały zbiór, który przez ponad 150 lat zachowany został przez wiele, wiele pokoleń Polaków walczących najpierw o niepodległość, w tej chwili o zachowanie tej pamięci, zostały kilka tygodni temu przy biernej postawie różnych instytucji wyrzucony na śmietnik. Ktoś przyniósł taką książkę zadziwiającą, język, gramatyka języka polskiego z całego zbioru Kowieńskiej Biblioteki, jednej z największych bibliotek polonijnych w Kownie i na Litwie w czasie międzywojennym, prowadzonej przez polskiego działacza, pana Juliana Urniarza. I taką książkę z 1906 roku trzymałem w rękach, wydanie 10 z Lwowa. 1906 rok to jest 12 lat przed wybuchem niepodległości. Mało prawdopodobne, nie wiem, pan doktor chyba dużo lepiej będzie mógł się do tego odnieść. Chyba raczej pod zaborami nie było to mile widziane i albo było to, jak my to mówimy dzisiaj, wydawane w podziemiu, albo na emigracji, tylko sygnowane Lwowem. Cały księgozbiór jakieś 2 tygodnie temu trafił na wysypisko śmieci. Próbowaliśmy ustalić, gdzie to jest wywiezione. Wśród tych zbiorów, ja próbowałem się również z lokalnym Instytutem Pamięci Narodowej kontaktować, ale powiedziano, że jakby artefakty nie należą do państwa pracy, co rozumiem. Natomiast wywieziono, tak jak państwo mówicie o pamiątkach, wywieziono krzyże syberyjskie, przy których odprawiano Eucharystię, które dodawały otuchy. Wywieziono różnego rodzaju modlitewniki, wywieziono również wydawnictwa. Trafiłem na taką książeczkę, którą mi przywieziono z 1939 roku. Słownik polsko-niemiecki z opisem 42, czyli zakładam, że polscy żołnierze po prostu w podziemiu wykorzystywali tą książeczkę do działalności podziemnej, do działalności niepodległościowej w czasie II wojny światowej. Wywieziono cały zbiór materiałów dotyczących legionistów, materiałów dotyczących przygotowań do utworzenia legionów, szczególnie na wschodzie, Kowno, Litwo, Kowno, Wilno. Pan doktor był uprzejmy właśnie powiedzieć o ogromnych ilościach pamięci, która została tam na wschodnich kresach po Polakach, która do dzisiaj jakoś tak nie ma takiej instytucji, która objęłaby patronatem te resztki pamięci naszej, która przecież była tak tępiona. I ten dramat polegający na tym, że ani Gestapo, ani NKWD, ani Służba Bezpieczeństwa po wojnie tego nie zniszczyła, a zniszczyli to w ostatnich czasach ludzie, dla których... I to jest dramat naszej mentalności, naszego braku tożsamości i pamięci. Ludzie, dla których hantle są ważniejsze, bo hantle zostały, wiemy, że zachowane, jakieś tam takie krzesełka, jakieś te rzeczy bieżące, a te materiały, książki, całe roczniki czasopism, których się dzisiaj nie znajdzie w antykwariatach, w sensie całości, całościowych roczników. Rozmawiałem z panią kierownik archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, mówiąc o biuletynach wojskowych Wojska Polskiego jeszcze przedwojennego. Pani powiedziała, że nawet nie miała pojęcia, nie miała czegoś takiego w rękach. Nie wiem, brakuje mi, oprócz tego, że mamy bardzo wiele miejsc, to brakuje mi czegoś albo jakiejś takiej instytucji, która oprócz Instytutu Pamięci Narodowej objęłaby taką opieką, ochroną. Byłaby takim pierwszym kontaktem dla ludzi, którzy coś znajdują, dla ludzi, którzy znajdują na swoich strychach na przykład filmy czy materiały, klisze z II Rzeczypospolitej. Przecież to są rzeczy nie do odtworzenia. Jeżeli filmy z marszałkiem Piłsudskim, jeżeli materiały w tym na przykład archiwum, o którym mówię, które zostało wywiezione, była część archiwum państwa Mackiewiczów. Wśród tych zdjęć były między innymi materiały z ekshumacji mamy marszałka Piłsudskiego. Ekshumacja była trudnym wydarzeniem, ponieważ Litwini nie bardzo się chcieli zgodzić. Wiem, że tam jeździł pan senator, profesor Cęckiewicz o tym pisał. Właśnie u tego pana Juliana gdzieś tam się przechowali. Wiem, że była taka historia, takich historii jest mnóstwo, że panowie poszli do księdza proboszcza lokalnego cmentarza na herbatę, a w tym czasie dwie trzy osoby odkopały, sprawdziły, bo tam była taka tabliczka metalowa, to wiem z przekazów, sprawdziły, że to jest osoba, o której mówimy, i później już oficjalna delegacja Rzeczpospolitej zwróciła się z prośbą o ekshumację. Ekshumacja była ogromnym świętem, ponieważ pograniczne służby litewskie nie utrzymały jakby ochrony granicy i Polacy weszli na teren Republiki Litewskiej, czy Litwy jeszcze wtedy, tak? I to było ogromne święto, bo Polacy z jednej i z drugiej strony spotkali się, polskie wojsko wtedy weszło jako ochrona tej całej konduktu ekshumacyjnego, witani z ogromnymi owacjami. Te wszystkie materiały 2 tygodnie temu zostały wywiezione na śmietnik. Nie ma instytucji, która była zainteresowana. Przeszło 3 lata, szukaliśmy kogoś, żeby to chociaż w jakimś kontenerze zamknąć, żeby to chociaż przeanalizować, żeby to chociaż później jakoś oddzielić wartościowe rzeczy od mało wartościowych. Ginie nasza pamięć, giną dowody naszej tożsamości, a przecież takie było podejście Niemców, którzy wchodząc tutaj mówią: Polacy, przecież wy nie macie żadnej historii, wy chcecie być narodem, chcecie mieć własne państwo. Jeżeli stracimy te dowody również materialnej pamięci, nie wiem, do czego my się odniesiemy. Jeżeli ludzie, którzy to wyrzucają, teoretycznie są to ludzie wykształceni, ale dla nich jakieś hantle mają wartość, kosztują 50 zł w sklepie, a stare książki, stare gazety są. Powiem jeszcze, że to wydanie tej gramatyki języka polskiego było wydaniem 10, czyli zakładam, że pierwsze wydanie przy założeniu corocznego wydawania było w 1896, a widziałem też szczątki encyklopedii polskich z 1890 roku zachowane. Były to pojedyncze tomy i to na takim poziomie edytorskim i drukarskim, że to się w głowie nie mieści w stosunku nawet do dzisiejszych naszych możliwości poligraficznych, a co dopiero na przełomie wieków. Nie wiem, tu chciałbym pana doktora zapytać, czy naprawdę nie ma możliwości stworzenia jakiejś instytucji albo do kogo się zwrócić w naszym państwie. Wiem, że sytuacja jest polityczna napięta, historyczna napięta, że różne się dzieją rzeczy w Europie, ale za chwilę może się okazać, że my nie mamy o czym mówić i powoływanie się na Wielką Polskę, na historię, na naszą tysiącletnią kulturę i tradycję bez takich dowodów materialnych, które jest wiele środowisk, które chcą, żeby zniknęły z powierzchni ziemi. Jeżeli nie będzie takiej instytucji pierwszego kontaktu, do której każdy człowiek może się udać i zostanie wysłuchany, materiały zostaną zbadane, no to skończy się podobną sytuacją jak ta. Książki, które miałem w rękach, rozsypywały się prawie w dłoniach, nadawały się do pracy archiwistycznej. Podejrzewam, że na tym śmietnisku, gdyby dzisiaj jacyś nawet archiwiści już 2-krotnie czy 3-krotnie od tego czasu spadł deszcz, podejrzewam, że one już nie przetrwały.
Dziękuję, panie Robercie.
Serdeczne Bóg zapłać, pozdrawiam.
Bóg zapłać, prosimy, panie doktorze.
To trudna historia, rzeczywiście. Przyznam szczerze, że starałem się tutaj też pomóc, ale to w ogóle jest problem też z takim dziedzictwem. Warto tą kwestię tutaj poruszyć. Dziedzictwem choćby bibliotecznym, archiwalnym, który nieraz nam zostaje po osobach bliskich, po sąsiadach, co z tym zrobić. Zasadniczo przez długi okres czasu taką akcję uruchomił ośrodek Karta. Ośrodek, który zajmuje się właśnie gromadzeniem takich dokumentów, takich spuścizn, zarówno bibliotecznych, czyli takich związanych z książkami, jak też z dokumentami, jak też różnego rodzaju artefaktami, czyli jakimiś takimi muzealiami. Jest nawet takie pogotowie archiwalne, które prowadzi właśnie ośrodek Karta. Ale również tego typu działania zaangażowała się Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, czyli zasadniczo archiwum państwowe na danym terenie również mogłoby być zainteresowane tego typu materiałami. Są również muzea, które nie tylko zajmują się muzealnictwem, nie tylko zajmują się zbieraniem eksponatów muzealnych, ale również często mają w swoich zbiorach różnego rodzaju dokumenty. No jestem zdziwiony, tak, wręcz można być jeszcze wstrząśnięty, bo zasadniczo wydawało mi się zawsze, że jednak w naszym państwie są takie możliwości, że jednak archiwum państwowe powinno być zainteresowane tego typu materiałami, nie tylko i wyłącznie nadzorem archiwalnym, nie tylko i wyłącznie dokumentacją, która jest w kategorii wieczystej, którą archiwa mają obowiązek po prostu przejmować, a jeśli nie, no to są takie ośrodki właśnie, jak chociażby właśnie ośrodek Karta, który zajmuje się takimi materiałami. Ale widzę, że i tak jest potrzeba stworzenia tego typu ośrodka, który zająłby się zabezpieczeniem takich spuścizn. Myślę, że to jest pytanie, które należy skierować do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czy jest takie rozwiązanie? Jeśli będę miał taką możliwość, też będę o to pytał. Czy jest rzeczywiście takie miejsce, czy też taka instytucja, która takie materiały jednak by pozyskała i to w jakiś sposób, można by powiedzieć, no bezwarunkowo, tak, to znaczy, że one zostaną zabezpieczone, opracowane, w przyszłości udostępnione.
Wakacje z historią, dr Robert Derewenda. Prosimy Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni słuchaczka z centralnej Polski, Jadwiga. Chciałam właśnie dołączyć się, witam serdecznie księdza prowadzącego, witam naszego gościa, pana doktora. I chciałam właśnie też zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o tradycje związane z historią rodziny, z historią okolic. Tak naprawdę... No nie, może nie jestem w stanie robić wycieczek, jak to na początku rozmawialiśmy o wycieczkach właśnie związanych z historią, z urlopami, ale u mnie w rodzinie jest taka tradycja, że jak przyjeżdża rodzina, zwłaszcza rodzina jakaś tam odległa, mamy w okolicy u siebie zamek w Oporowie, bo ja jestem z okolic Kutna, więc zawsze tak bywało i dzieci też wszystkie były związane z tym miejscem troszeczkę, dlatego że od dzieciństwa robiliśmy wycieczki. Jest to budowla z XIV wieku, bardzo historyczny zamek, ponieważ jest to zamek otoczony fosą, późnogotycki. Jest to rezydencja obronna, wzniesiona tak około tam 1400, chyba tam może 40 roku. Usytuowany jest na wyspie, otoczony jest fosą. Jest to taki obronny zamek, więc dużo jest tam bardzo ciekawych rzeczy. W tej chwili jest to muzeum z ekspozycjami wnętrz dworskich, prezentuje się tam kulturę szlachecką. Są różne zbiory, które zawierają dzieła sztuki z różnych epok, właśnie od XVI do XX wieku. No, bardzo, bardzo ciekawe eksponaty związane z tym zamkiem. A historia tego zamku jeszcze tym bardziej jest mi bliska mojemu sercu, dlatego że w czasie II wojny światowej moi rodzice, a tak naprawdę to wtedy jeszcze tylko tata z rodzicami, został wysiedlony z naszego gospodarstwa tutaj do okolic właśnie Odolina, Odolinek, i zamieszkali w tym zamku w Oporowie, ponieważ mój tata akurat tam pełnił rolę zarządcy, później pisarza, więc zawsze dzieciom tą historię powtarzam. Z rodzicami tam mieszkał, dziadkowie są pochowani w tamtych okolicach, właśnie Oporowie w Mnichu, ponieważ gdzie indziej wtedy nie można było chować, a tam umarli, zmarli w tym czasie. Więc jak rodzina przyjeżdża, to próbuje właśnie pokazywać takie miejsca, które są związane troszeczkę z historią Polski. W okolicach jeszcze mamy też kolegiaty w Tumie pod Łęczycą. Jest to też niewątpliwie perła architektury romańskiej. No, bardzo też interesujące miejsce. Więc o ile właśnie mam taką propozycję, że może właśnie jak coraz mniej jest spotkań rodzinnych, ale o ile są takie spotkania, to bardzo fajnie byłoby pokazywać te perełki w najbliższych okolicach. Co prawda też jak byliśmy u córki, właśnie rodzina zięcia ze Stanów jak przyjechała, też pokazywaliśmy właśnie te nasze perełki historyczne, byli bardzo przeszczęśliwi z tego powodu. No, wzajemnili nam się tym, że jak my byliśmy właśnie u córki, u zięcia, to też w Chicago zwiedzaliśmy muzeum właśnie Polski. No i też było bardzo dużo właśnie eksponatów z Polski, obrazów, była tam księgarnia, nawet mam też książki pokupione na pamiątkę właśnie księdza Władysława Gowina i inne takie właśnie historyczne. Także no też fajnie promować jest. Każdemu mówię, jak ktoś wyjeżdża, żeby też zobaczył nawet to nasze polskie miejsce właśnie w Chicago. Także no, to właśnie
dziękujemy
tyle.
Pani Jadwigo gorąco i serdecznie.
Ja również dziękuję ślicznie, pozdrawiam szczęście.
Za ten kolejny pomysł na wakacje z historią prosimy dr Robert Derwenda.
Sam środek Polski, można powiedzieć, centrum Polski, piękny zamek w Oporowie, bardzo malowniczy, przenosi nas rzeczywiście we średniowiecze. Jeśli mi przypomina, to najbardziej chyba zamek w Trokach, bo położony też dookoła woda, może troszkę mniejsza, ale taki piękny gotycki zamek. No i kolegiata w Tumie pod Łęczycą, chyba najbardziej reprezentatywny przykład kultury, architektury romańskiej w Polsce. Warto rzeczywiście takie miejsca odwiedzać i warto do nich zajrzeć.
Panie doktorze, gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kilka słów podsumowania.
Podsumowanie chyba samo nasuwa się po tych naszych rozmowach, dlatego że słuchacze brali żywy udział, to znaczy, że sami polecają różne miejsca związane właśnie z naszą historią. Widać, że jest bardzo duży odzew na to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Warto planować takie wycieczki. Myślę, że nawet warto wręcz zatroszyć się o pewnego rodzaju modę wśród naszych przyjaciół, znajomych, żeby nie tylko wstawiać zdjęcia z gorących piasków na Facebooku czy na innych portalach społecznościowych, ale żeby również pochwalić się zdjęciami właśnie z takich miejsc, które są związane z naszą historią. Tutaj spotkamy się z historią lokalną, tutaj z historią Jagiellonów, Wazów, Piastów, z historią naszych właśnie przodków. Warto się odmeldować w takich miejscach i pokazać naszym przyjaciołom, naszym znajomym, że byliśmy w tym miejscu właśnie, w którym był wcześniej Kazimierz Wielki, a my dokładnie po tych samych miejscach, w których stąpał wcześniej Kazimierz Wielki. Warto również zajrzeć do tych miejsc związanych z historią najnowszą, właśnie tam, gdzie choćby był obecny kardynał Wyszyński, prymas Polski, gdzie był obecny Jan Paweł II czy kardynał Karol Wojtyła. I wreszcie największe chyba wrażenie zrobi dostrzeżenie
naszej polskości, naszej historii poza granicami Polski. Tam, gdzie Polacy również byli, gdzie czasem mieszkają do dzisiaj, miast, miejscowości związanych właśnie z historią Polski, również poza naszymi granicami.
A w tym roku 40. rocznica dekalogu Jana Pawła II po Polsce, czy podczas podróży apostolskiej z 91 roku, no i 30 lat temu Jan Paweł II był w Częstochowie i przeżywaliśmy Światowe Dni Młodzieży. Ja miałem propozycje muzyczne, sanitariuszkę, Małgorzatkę, no ale też baladę o bitwie pod Piotrowym Polem. Chciałem się z Państwem pożegnać i też podziękować jeszcze raz gorąco serdecznie panu doktorowi, naszym gościem dr Robert Derewenda. Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki, Dydaktyki, Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dziękuję panie doktorze.
Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Bóg zapłaci.